gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja rozpoczynamy wieczorne rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. W studiu Radia Maryja serdecznie witamy pana Pawła Brzezickiego, doradcę premiera Rzeczypospolitej Polskiej do spraw gospodarki morskiej, dyrektora PŻTM-u w latach 1998-2005. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jest z nami pan Roman Gałęzewski, przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. Witamy panie przewodniczący.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. I pan Andrzej Jaworski, pełniący obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, a także doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Stoczni Gdańskiej.
Szczęść Boże.
W telewizji Trwam rozmawialiśmy na temat dotyczący sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego. Wiele osób w tym momencie dołączyło się do nas, wielu słuchaczy nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami są w tym momencie w rodzinie Radia Maryja razem z nami. Warto zatem na początku naszego spotkania powrócić do ogólnego zarysowania tej sytuacji, którą dzisiaj możemy obserwować w kontekście polskiego przemysłu stoczniowego. Proszę o słowo wprowadzenia.
Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja niż była jeszcze pół roku temu. Obecny rząd, a szczególnie prezydent Lech Kaczyński przyrzekł stoczniowcom, że Stocznia Gdańska będzie jego szczególnym zainteresowaniem, że będzie starał się problemy Stoczni Gdańskiej rozwiązać tak, by nie tylko pamiętano o Stoczni Gdańskiej jako o historii tego, co zrobiła, ale by była normalnym, dobrym zakładem na arenie gospodarczym kraju. I to właśnie zaczyna się dziać.
Jako doradca pana premiera do spraw gospodarki morskiej, ja bym chciał tutaj słuchaczom przypomnieć, no może powiedzieć, że mówimy o trzech stoczniach polskich. To jest stocznia od zachodu do wschodu, to jest stocznia w Szczecinie, stocznia Gdynia i stocznia Gdańska. I topografia przemysłu stoczniowego wygląda, ekonomiczna i organizacyjna wygląda w ten sposób, iż stocznia Gdynia jest właścicielem stoczni gdańskiej. Natomiast Stocznia Szczecińska jest zakładem samodzielnym, właścicielem zarówno Stoczni Gdynia w przeważającej w 70 kilku procentach, jak i Stoczni Szczecińskiej w 100% jest Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli de facto, czy na końcu właścicielem przemysłu stoczniowego w Polsce jest Agencja Rozwoju Przemysłu. A właścicielem Agencji Rozwoju Przemysłu jest Skarb Państwa, jest państwo polskie. Stocznie po okresie prosperity na rynku budownictwa okrętowego kończą ten okres z gigantycznymi stratami i taki stan zastaje pan prezydent Kaczyński i rząd pana premiera Marcinkiewicza.
Ważne jest, aby zaznaczyć, że najlepszą kondycję w tej chwili ma Stocznia Gdańska, mimo tego, że to właśnie ta stocznia najbardziej do tej pory ucierpiała, ze względu na to, że z tej stoczni wyszła iskra wolności, solidarności. Poprzednie ekipy chciały tą stocznię koniecznie zamknąć, chciały, aby ona przestała istnieć. To jednak dzięki uporowi pracowników, stoczniowców, związków zawodowych, zwłaszcza szefowi Solidarności, panu Romanowi Gałęzewskiemu, udało się, że ta stocznia przetrwała i na dzień dzisiejszy ma się całkiem dobrze.
Panie przewodniczący, warto w tym momencie wspomnieć o tych chociaż najważniejszych okresach historycznych po roku 89, pełnych determinacji i walki dotyczących obrony kolebki Solidarności, obrony także miejsc pracy, obrony Stoczni Gdańskiej.
Ja to mówiłem, jeśli chodzi o już jakby godzinę czy dwie godziny temu w telewizji Trwam w programie, ale ponieważ no nie wszyscy słyszeli, to ja szczególnie ten fragment chciałbym powtórzyć, który no chyba dla niewielu ludzi jest znany. Mianowicie Stocznia Gdańska była niewygodna zarówno dla osób związanych z tym układem komunistycznym, między innymi dlatego, że przecież tutaj powstał ruch, który obali ten komunizm. ale również była niewygodna dla ruchów liberalnych, którzy chcieli i widzieli inaczej kraj po zmianach. Kraj, który da się jakoś podzielić, jak to pisał Sienkiewicz, trzeba wykroić sobie kawałek tego płaszcza dla siebie. I chyba to przeszkadzała Stocznia Gdańska, która wręcz łączyła się z innymi zakładami i próbowała poprzez porozumienie komisji zakładowych bronić jakby własności, bronić pewnych przekształceń. Swego czasu w takim porozumieniu komisji zakładowych było nas już około 600 zakładów i to były wszystkie duże zakłady o z jednej strony ogromnym znaczeniu strategicznym, a inne zakłady to były o dużym potencjale ekonomicznym. Były tam zarówno huty, jak i rafinerie. Były tam przedsiębiorstwa precyzyjne, jak i przedsiębiorstwa takie jak stocznia czy porty lotnicze. I to powodowało, że również i dla tej prawej strony byliśmy, tak zwanej prawej strony, bo raczej to była strona liberalna, byliśmy też niewygodni. Stocznia Gdańska nigdy nie skorzystała z żadnej pomocy, pomimo że tyle mówiło się. Do dzisiaj zresztą byliśmy chyba jesteśmy jednym z nielicznych zakładów, z których raczej wyciągano niż cokolwiek tam włożono. I to nie mówię o skarbie państwa, ale o różnego rodzaju instytucjach. Ja jeszcze parę godzin temu mówiłem właściwie o takim zwrocie, który nastąpił w stosunku do Stoczni Gdańskiej, gdzie zmuszono Stocznię Gdańską do jakby poddania się. To był moment, kiedy za rządów Cimoszewicza podjęto decyzję przy współudziale właśnie pana Cimoszewicza i wtedy dyrektora Banku Handlowego, pana Stypułkowskiego, który dzisiaj też pełni bardzo ważne i ogromne funkcje w gospodarce, w bankowości, to ci ludzie zadecydowali, że Stocznia Gdańska nie była potraktowana tak jak inne stocznie, tylko wobec niej nie zastosowano wtedy działającego prawa polegające na ugodzie bankowej, lecz zastosowano wariant, który, jak powiedział pan Cimoszewicz, dla tego zakładu nie ma litości. I od tego momentu była nasza walka obserwowana przez wielu słuchaczy Radia Maryja, chociażby stąd, że na apel różnych organizacji bardzo wiele sympatii w stosunku do nas odczuwaliśmy. Było bardzo wiele telefonów, bardzo wiele różnego rodzaju wsparcia, szereg inicjatyw. Dlatego ja tych szczegółów nie chcę rozmawiać, bo nie chcę mówić najwyżej, ewentualnie jak będą takie pytania. No, należy jednak powiedzieć, że te działania, które były prowadzone, one doprowadziły do tego, że powiedzmy w obecności całego świata rozgrabiano Stocznię Gdańską i robiono to w sposób bezkarny. I wydaje mi się, że teraz, kiedy jest mowa o tym, by przywrócić stocznię na arenę zakładu gospodarczego, na mapę gospodarczą kraju, to mam nadzieję, że to będzie sygnał również i do odwrotu od różnych szaleńczych pomysłów i to będzie również sygnał do tego, że w świetle Jupiterów będzie widać, kto tak naprawdę nie tylko stocznię, ale gospodarkę jakby położył na łopatki.
Ważne jest także zaznaczyć, że sytuacja ekonomiczna Stoczni Gdańskiej spowodowana jest tym, że jest cały czas w grupie kapitałowej Stoczni Gdynia, że to właśnie dlatego kontrakty, które były podpisywane, czy które są podpisane, jeszcze obowiązują, powodują, że Stocznia Gdańsk nie może wyjść na prostą, dlatego że musi produkować po cenach dużo niższych, niż mogłaby osiągnąć kontrakty na wolnym rynku. Dlatego głównym naszym zadaniem w pierwszym okresie jest doprowadzenie do podziału tych dwóch stoczni, do tego, aby każda z nich mogła iść swoją drogą i aby każda mogła normalnie funkcjonować na wolnym rynku.
W pierwszym programie naszego spotkania, w pierwszej części, mówiliśmy także o pewnych receptach. Warto by było słuchaczom Radia Maryja również i w tej drugiej części przypomnieć to, że sytuacja, pomimo tego, że jest trudną, nie jest beznadziejną i są pewne rozwiązania i recepty, które rzeczywiście mogą przywrócić świetność Stoczni Gdańskiej.
Paweł Przezicki, powinniśmy wrócić do roku 99-2001, lat kryzysu na rynku żeglugowym, który powodował brak zainteresowania firm armatorskich zamówieniami statków. W tym momencie stocznie, powiedziałbym, no w dużej mierze, może nie przeważającej, ale z przyczyn obiektywnych, zaczęły mieć kłopoty ekonomiczne i w zasadzie nerwowość, która się wówczas wytworzyła, spowodowała kilka, powiedziałbym, błędów, być może błędów obiektywnie zawinionych, być może, że nie. Jak gdyby na obiektywność tych błędów wskazywać może to, że my dopiero się uczymy w Polsce, mimo to, że już 15 lat, gospodarki rynkowej, ale tak naprawdę pierwszy kryzys, pierwszy cykl ekonomiczny, który żeśmy przeżywali w sposób negatywny, był właśnie w tych latach. I stocznie zaczęły szukać na gwałt jakichś dróg wyjścia, zamiast po prostu spokojnie jeszcze poczekać dosłownie pół roku czy wprost kilka miesięcy. Poczynając od Stoczni Szczecińskiej, która wstrzymała produkcję nieopłacalną, ale wstrzymując ją spowodowała sytuację upadłościową, do Stoczni Gdynia, gdzie zadecydowano o czy grupy Stoczni Gdynia Gdańsk, gdzie zadecydowano o rozwiązaniu tego poprzez holding stoczniowy, który spowodował tę sytuację, która jest. Mamy dzisiaj to, co mamy, to znaczy mamy stocznię po hoście, po dobrym okresie rynkowym, ale stocznię z ciągnioną stratą i co gorsza, zbliżamy się do kryzysu na rynku stoczniowym. Jeszcze w tej chwili sytuacja jest dobra, jeszcze armatorzy chcą statki zamawiać, ale to nie będzie trwać wiecznie. Prawdopodobnie kilka do kilkunastu miesięcy ta sytuacja się odmieni. Różne projekty rządu były tutaj na tych organizmach już, powiedziałbym, ćwiczone. I ostatnim takim projektem jeszcze rządu pana Belki było założenie, czy połączenie wszystkich stoczni w jeden organizm pod taką czapą, która się nazywa Korporacja Polskie Stocznie, KPS Holding. Ten pomysł nie został przeprowadzony. Powiedziałbym, no został rozpoczęty. Dlaczego nie udało się? To no moim zdaniem, jako ekonomisty, powiedziałbym, że brak zaplecza finansowego dla takiego organizmu typu Czebol powoduje niemożność finansowania tego organizmu w sposób jednolity, z tego względu, iż w tak potężnym przedsiębiorstwie musimy mówić już o zobowiązaniach rzędu setek milionów dolarów, czy wprost miliardów. Problem ten rozwiązywano w ten sposób, że państwo udzielało gwarancji na budowę statków. Wyłącznie armatorzy zagraniczni z tych gwarancji korzystali hojnie, traktując stocznie jako alternatywę do inwestycji finansowych, z tego względu, że wpłacając zaliczkę do stoczni, nawet w przypadku nieodebrania statku, otrzymywali pieniądze z powrotem wraz z odsetkami wyższymi niż są one na rynku międzybankowym, czy w ogóle na rynku bankowym, na rynku finansowym. Także no stanęliśmy tak, jak stanęliśmy i w zasadzie w tej chwili jedyną możliwością jest pozwolenie każdej stoczni na samodzielną drogę, samodzielną ścieżkę ucieczki przed kłopotami. W jednym przypadku będzie to ucieczka przed upadłością, w innym ucieczka do przodu ku lepszym interesom, tak jak to ma chyba Stocznia Gdańska, która jest w najlepszej sytuacji w tej chwili. I w zasadzie program czy koncepcja rządu pana Marcinkiewicza i koncepcja pana prezydenta Kaczyńskiego przewiduje podział, w pierwszej kolejności podział, rozdzielenie Stoczni Gdańskiej od Stoczni Gdyńskiej. Stocznia Gdyńska szukać będzie inwestora na międzynarodowym rynku kapitałowym, natomiast Stocznia Gdańska najprawdopodobniej pozostanie własnością Skarbu Państwa, ale jako podmiot niezależny od innych stoczni.
Warto jeszcze dodać, że cała ta jakby operacja odbywa się przy dużej aprobacie, a właściwie za aprobatą obydwu komisji zakładowych Solidarności, zarówno Stoczni Gdańskiej, jak i Gdynia, która pokazując jakby zarządom kierunek, podpisała porozumienie i to porozumienie jakby w płaszczyznach zarówno jakby tych po rozdzieleniu, jak i w trakcie realizacji tego rozdziału.
Myślę, że należy też powiedzieć, jak ważne jest funkcjonowanie obu stoczni dla Trójmiasta i dla regionu pomorskiego. Stocznia Gdańska zatrudnia ponad 3,5 tysiące pracowników, kooperuje przynajmniej ze 100 tysiącami podmiotów gospodarczych, traktowanych jako osoby prowadzące działalność gospodarczą czy jako małe firmy. Jej funkcjonowanie jest właściwie tym, czym dla organizmu jest serce. Jest to serce Gdańska, serce regionu i bardzo ważne jest, aby ta instytucja mogła funkcjonować prawidłowo, funkcjonować w taki sposób, aby nikt nie mógł rzucić jej żadnych kłód pod nogi.
Myślę, że większość spraw wyjdzie w tym momencie, kiedy zaprosimy naszych słuchaczy do telefonowania i współtworzenia naszego spotkania na antenie Radia Maryja. Sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. Druga część rozmów niedokończonych. Pierwsza część odbywała się w telewizji Trwam. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja gościmy pana Andrzeja Jaworskiego, pełniącego obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, pana Romana Gałęzewskiego, przewodniczącego Solidarności Stoczni Gdańskiej i pana Pawła Brzezickiego, doradcę premiera do spraw gospodarki morskiej. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i drugi numer telefonu 655 23 66, kierunkowy z Europy 0048 56, natomiast z Ameryki 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo Anna z Warszawy.
Witam Pani Aniu.
Ja chciałam zapytać, bo pan Brzezicki mówił o rozdzieleniu Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdynia. A ja słyszałam, że do Stoczni Gdynia należą najcenniejsze tereny. Czy ta Stocznia Gdynia będzie działała, czy tylko chodzi o to, żeby te tereny przejąć, bardzo wartościowe, I może ta, nie wiadomo, czy ta stocznia się utrzyma, bo tak słyszałam, że takie rozdzielenie właśnie może doprowadzić do tego, że te tereny wszystkie będą należały do Stoczni Gdynia.
Już przekazuję głos naszym gościom. Bóg zapłać Pani Aniu, z Panem Bogiem.
Tak naprawdę to te tereny nie należały do Stoczni Gdynia, o których Pani mówi. Tereny, najcenniejsze tereny miejskie to należały do Stoczni Gdańskiej i rzeczywiście było tak, że Stocznia Gdynia przejmując Stocznię Gdańską przez jakiś czas posiadała te dobre tereny. Ale te tereny dziwnym trafem trafiły do osób prywatnych, a w tej chwili są własnością funduszy amerykańskich, a pośrednio z Synergii 99. Mówiliśmy, że dostały się tam po bardzo dziwnych transakcjach prezesa Stoczni Gdynia, pana Janusza Szlanty. I dzisiaj bez jakichś szczególnych procesów będzie trudno to do odzyskania. Także dzisiaj, na dzień dzisiejszy, te najcenniejsze tereny o największej wartości są w ręku bardzo dziwnych spółek.
Pytanie także, które padło z ust pani Ani, czy Stocznia Gdynia będzie za tym istniała?
No to nie ma nic wspólnego. Jeśli chodzi o Stocznię Gdynia czy Stocznię Gdańsk, tereny nie mają nic wspólnego z istnieniem czy nieistnieniem. W tej chwili trzeba poszukiwać takiej drogi, nie patrząc jakby w przeszłość, bo to zostawmy prokuratorom i sędziom. Natomiast musimy poszukać takiej drogi, żeby z tej sytuacji, która jest dzisiaj, należy wyjść. I tutaj pan Brzezicki powiedział, że każda z tych dróg, każda z tych stoczni szuka innej drogi, gdyż razem nie można ich znaleźć z wielu powodów. I stąd, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską, będzie to droga inna, Gdyni inna, ale to o tym już przed chwilą.
Czy trzeba tutaj zaznaczyć też, że to załogi obu stoczni w jakiś sposób mówią i pokazują, w jakim kierunku chcą iść, o ile załoga Stoczni Gdyńskiej jest bardziej za tym, żeby szukać inwestora zagranicznego, o tyle załoga Stoczni Gdańskiej jest za tym, aby tym inwestorem był inwestor krajowy lub żeby przynajmniej w tym pierwszym okresie stocznia była cały czas własnością Skarbu Państwa.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Nieudane połączenie. Prosimy bardzo. Ponownie nieudane. Przypomnę numery telefonów. 655-23-55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56 i dwa numery telefonów dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Witam ojca i gości, Zofia z Krzeszowic.
Witam pani Zofio.
Nisko. Ja mam, ojcze, ja mam do panów takie pytanie, dwa nawet. Skąd mieli właśnie ci ludzie, oni nie mieli pieniędzy przecież, a kupili tą stocznię? A drugie jest to, no to może nie pytanie, tylko chyba trzeba wszystko zrobić, żeby odzyskać to. No i żeby stocznia była w ogóle polska, żeby mogło życie tam być, żyć, praca.
Tak, pani Zosiu, dziękujemy.
A teraz
tak.
Jest to takie, no i żeby ci ludzie odpowiedzieli, co to właściwie jest słowo, ukradli to. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Zosiu. Dziękujemy. Z panem Bogiem, pan przewodniczący.
Bardzo trudno nam było przebić się przez media, szczególnie z informacją, że Stocznia Gdańska nigdy nie była kupiona, tylko była przejęta. Dzisiaj właściwie już większość mediów, tak, no można użyć słowa ukradziona. Dzisiaj właściwie wszystkie media, nawet te, które były, no kibicowały temu przejęciu przez ja nie mówię Stocznię Gdynia, to jest właściwie takie mówiąc o Stocznię Gdynia, tak czasami się odnosi wrażenie, jakbyśmy my mieli żal do załogi Stocznię Gdynia. Nie. Zostały przejęte przez pewną grupę ludzi. I te same w zasadzie osoby, które przejęły Stocznię Gdańską, wykorzystując koneksje różnego rodzaju, to samo doprowadziły do pewnych dużej trudności Stocznia Gdynia, więc chciałem od razu panią zapewnić, że Stocznia Gdańska nigdy nie została kupiona, że w momencie, kiedy ją przejmowano, w Stoczni Gdańskiej, w kasie Stoczni Gdańskiej były 43 miliony. Stocznię Gdańską niby przejęto, mówiło się, że przejmuje się za 105 milionów, ale tak naprawdę to te 43 miliony stanowiły pierwszą transzę pożyczki, którą te osoby, które ją przyjmowały, zaciągnęły w kredyt banku, a pozostałą część Stocznia Gdańska spłaca do dzisiaj. I mało tego, połowę prawie stoczni, której stanowiło najcenniejsze miejsce do budowy nowego miasta Gdańska, jak teraz się to nazywa, zostały sprzedane za wielokrotnie większą wartość niż umownie umownie zapłacono za Stocznię Gdańską. Podkreślam, umownie, bo zapłaciła za nią sama Stocznia Gdańska. Wiem, że to jest skomplikowane i dla każdego, który to słucha, aż jest niewiarygodne i było, trzeba dużo czasu i dużo dokumentów pokazywać, żeby ludzie, normalnie zwykli ludzie potrafili to zrozumieć, bo jest to tak niewiarygodne i wobec Stoczni Gdańskiej dokonano takiego bandyctwa, że trudno jest to nawet przekazać, bo każdy normalny, kto to słucha, to uważa, że to jest niemożliwe, żeby w państwie prawa, a podobno za takie uważa się naszą Rzeczpospolitą, było to możliwe.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Wrocławia. Właśnie chciałam na ten temat, żeby ja kiedyś wykupiłam cegiełki na Stocznię Gdańską.
Tak, jak pani na imię?
Maria.
Pani Maria, proszę bardzo. Tak, pani Maria, jesteśmy na antenie, proszę rozpocząć wypowiedź.
Aha, no właśnie chciałam spytać, to gdzie, do kogo mam się zwrócić, proszę, bo ja kiedyś kupiłam na wykup właśnie ratowania Stoczni Gdańskiej, kupiłam cegiełki, mam takie te właśnie z poczty druczki i chciałabym to przekazać na Radio Maria. Jak mam to załatwić?
Czyli teraz tak, panie przewodniczący...
To znaczy, ja od razu mogę powiedzieć, jeśli chodzi o cegiełki, które to było stowarzyszenie, to było założone...
To było ratowanie Stoczni Gdańskiej.
Tak, jeśli chodzi o zakup cegiełek, to te cegiełki były nie tylko na ratowanie Stoczni Gdańskiej, ale były przekazane na całą działalność związaną z upadłością Stoczni Gdańskiej. I te pieniądze, one nadal są. Te pieniądze są w stowarzyszeniu. Natomiast forma cegiełek, kupowania cegiełki, nie przewidywała formy zwrotu. Tego typu formę zwrotu przewidywało inne stowarzyszenie, które umownie nazywano stowarzyszenie, którym założyło Radio Maryja. I to stowarzyszenie było skierowane tylko i wyłącznie na wykup stoczni. I dlatego, o ile mi wiadomo, to ojciec Rydzyk osobom, które tego żądały, ponieważ nie doszło do transakcji wykupu Stoczni Gdańskiej od syndyka, to tym osobom, które się zgłosiły, zwracał pieniądze. Natomiast osobom, które nie zgłosiły, uznano, że cały ten fundusz będzie przekazany na funkcjonowanie radia. Także tutaj należy podzielić, były dwa fundusze, jeden fundusz był na co innego i drugi fundusz na co innego. I ja zapewniam panią, jeśli pani ma te cegiełki, to każda złotówka z tych cegiełek powinna być dobrze spożytkowana. Na razie pieniądze są, ale one mogą być tylko spożytkowane na cele statutowe, które tam są zapisane. Nie można zwrócić pieniędzy za cegiełki, dlatego że jest to prawnie niemożliwe.
Nie, ja właśnie pieniążków nie chcę, tylko ja chciałam, żeby tak. To po prostu, bo to na poczcie kupiłam.
Tak, pani Mario, i od razu tłumaczymy, że w tym momencie jest to niemożliwe, bo były dwa zupełnie odrębnie działające organizmy, które chciały wesprzeć Stocznię Gdańską. Mówimy o tym Społecznym Komitecie Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, gdzie subkonto było założone przy Radiu Maryja i mówimy rzeczywiście o Solidarności. Tam były rozprowadzone te cegiełki, były to dwa odrębne organizmy, zatem w tym momencie również niemożliwością jest przekazanie tego, ale tak jak pan przewodniczący zapewnił, te pieniądze były już i będą dobrze zagospodarowane.
Bo ja myślałam, że właśnie wykupiłam, tak kto inny kupił i to nikt z tego nie korzysta, ani ja, ani nasza stocznia.
Czy w momencie, kiedy pani te cegiełki kupiła, to te pieniądze już trafiły do stoczni i te pieniądze są dobrze wykorzystane, one sobie czekają.
Ja jeszcze mogę panią zapewnić, że
być może... A cegiełka to jest tylko dowód zakupu.
Tak, ja mogę jeszcze panią zapewnić, że być może dzięki pani cegiełce udało nam się przetrwać. Bo ja pani powiem, że były takie momenty bardzo, bardzo newralgiczne w stoczni, gdzie te cegiełki, te pani pieniądze wielokrotnie już pomogły stoczni i to, że dzisiaj mówimy, że Stocznia Gdańska jest w złej kondycji, ale i tak lepszej niż inne zakłady, inne stocznie, to między innymi być może dzięki pani.
Dziękujemy pani Mario. Ten kolejny telefon świadczy o tym rzeczywiście, jak wiele jest jeszcze nieporozumień związanych z tymi stowarzyszeniami, które chciały wspierać Stocznię Gdańską, a zatem również nie dziwimy się, że korzystają z tego media, które wprowadzają kolejne zamęty w tej sprawie. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Moje imię Krzysztof, ja dzwonię z Malborka.
Witam, panie Krzysztofie.
Mam do naszych gości dwa pytania. Mianowicie, kiedy tak zwane przemiany gospodarcze objęły Stocznię Gdańską, pojawił się pewien wówczas bliżej nieznany taki twór o charakterze podmiotu gospodarczego nazywający się EWIP Progres. Proszę o kilka słów ewentualnie przybliżających jego przeszłość lub ewentualnie współczesność. Czy jeszcze istnieje? Co to takiego jest? Pierwsze pytanie. No i drugie pytanie. Jak nam wszystkim wiadomo, w swoim czasie załoga Stoczni Gdańskiej wypromowała spośród siebie, z powodzeniem zresztą, kandydata na prezydenta, który u schyłku swej kadencji ogłosił swój powrót na łono załogi Stoczni. Proszę powiedzieć, czy faktycznie pan Lech Wałęsa wrócił, że tak powiem, do swoich? Jakie ewentualnie panowie moglibyście przytoczyć działania pana Wałęsy zmierzające do wsparcia nie tylko Stoczni, z której wyszedł, ale całego przemysłu okrętowego w Polsce? Posłucham na antenie i dziękuję za przybycie do radia.
Dziękujemy. Bóg zabrać, panie Krzysztofie.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, EWI Progres to jest bardzo ciekawa spółka. Jak ktoś spojrzy na klęski gospodarcze, na naszą mapę klęsk jakby gospodarczych, popatrzy na huty, stocznie, to wszędzie tam właśnie brała udział ta spółka doradcza o nazwie EWI Progres, ale tutaj muszę dodać, że prezes tej spółki, pani Prucińska, jedna z prezesów, była trzykrotnie nagradzana przez pana Aleksandra Kwaśniewskiego jako prezydenta. Łącznie nawet chyba dostała komandorię czy coś w tym rodzaju. Także i tu dla ciekawostki, to w spółce tej, w Radzie Nadzorczej jest niejaki Borys Szlanta. Także to jest, wydaje mi się, że te nazwiska powinny panu powiedzieć bardzo dużo i mogę powiedzieć, jak gdzieś będzie się źle działo, to podejrzewam, że niektóre te nazwy będą się pojawiały. Dodać należy jeszcze tutaj, jeśli chodzi o spółkę EWIP, że spółka ta przez ostatnie 10 lat miała bardzo dobre wejścia we wszystkich ministerstwach, oczywiście gospodarczych. Wszędzie ludzie doradcy tej spółki doradzali wiceministrom, podsekretarzom stanu. Ja sądzę, że niektórym doradzają pewnie do dzisiaj. Co do drugiego tematu, dotyczącego prezydenta Lecha Wałęsy, to ja powiem tak. Póki Wałęsa był prezydentem, nie odważono się na ruchy drastyczne wobec Stoczni Gdańskiej. To jest prawda. Nie odważono się na te ruchy. Jak Wałęsa odszedł, to te ruchy poczyniono. Co do pomocy, trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że ja bym nie, tak bardzo nie krytykował pana Wałęsy. Jest tyle osób, które zrobiło dużo gorzej, że wolałbym jakby ten temat przemilczeć.
Dziękujemy, gorąco pozdrawiamy raz jeszcze pana Krzysztofa. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica, Jacek Kurski.
Witamy serdecznie, panie pośle.
Bardzo się cieszę i dziękuję za tę audycję. To wielkie, tylko chyba troszeczkę radio musimy ściszyć.
Całkowicie wyciszyć albo wyłączyć, bo będzie nam przeszkadzać.
Dobrze. Więc dziękuję za tę audycję, bo moment jest ważny i historyczny, że wreszcie Prawo i Sprawiedliwość bierze sprawy Stoczni Gdańskiej, czyli tego sumienia narodu i pełną odpowiedzialność właśnie za ten zakład. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Stocznia Gdańska to jest takie miejsce święte, święte w takim znaczeniu, jak rzecz świecka może być święta, ale z punktu widzenia historii Polski ma to znaczenie zupełnie fundamentalne i wszyscy, którzy Polskę kochają, muszą zawsze do stoczni wracać i interesować się losem tego zakładu. Ja pierwszy raz jestem z Gdańska, więc pod stocznię podjechałem pierwszy raz w 78 roku, jak miałem 12 lat. Pierwsze niezależne obchody grudnia 70 roku i takie zderzenie z małego dziecka z PRL-owską rzeczywistością, SB-cy, którzy rozbijali wieńce w obronie upamiętniające zamordowanych stoczniowców z grudnia, wywożone gdzieś w nieznane miejsce, tłum takich chyba 40 autobusów zastawionych pod stocznią, żeby tylko ludzie nie mogli się zgromadzić i nie uczcić poległych stoczniowców. To takie było szokujące jak dla dziecka. No potem oczywiście sierpień 80 i gdyby nie stoczniowcy Gdańska, to być może komunizm trwałby dużo, dużo dłużej, bo to było takie oczywiste bankructwo komunizmu. Oto robotnicy, ta słynna leninowska klasa robotnicza wystąpiła przeciwko temu systemowi. Po tym się już nie mogli podnieść. W końcu rok 88 i ten strajk, który i w maju i sierpniu, który otworzył drogę do tych najnowszych przemian i odzyskania przez Polskę wolności. Tam się kształtowały przyjaźnie, tam się kształtowały kontakty, tam poznałem notabene pana przewodniczącego Romana Gałęzewskiego 18 lat temu. Pozdrawiam serdecznie ciebie, Romek, i cieszę się, że jesteś w Radiu Maryja. Tam i Roman Gałęzewski, ja poznaliśmy również braci Kaczyńskich na tym strajku, więc jest to miejsce z punktu widzenia i osobistych biografii niezwykle istotne. I dla mnie jest to taki podwójny symbol z czasów najnowszych, to znaczy kiedy stocznie sprzedawano, a było to 8 września 98 roku. Wtedy zrozumiałem, że AWS odchodzi od swojego programu. To było straszne, bo to było rok po zwycięstwie AWS-u. Wydawało się, że dużo dobrego można dla Polski zrobić i ta straszna, skandaliczna, fatalna decyzja. Sprzedaż zakładu, który wówczas, jak tutaj Roman Gołęzewski mówi, miał 43 miliony na koncie. Sprzedaż za kredyt, który Szlanta wziął, czyli nie dawał żadnych własnych pieniędzy. Do tego 73 hektary w centrum Gdańska warte dobre 100 milionów dolarów, krótko mówiąc. Symbol Solidarności, symbol przemian Polski, odzyskania wolności, sprzedany właściwie za bezcen, podarowany ludziom, którzy na to nigdy nie zasługiwali. Więc to był taki moment, kiedy zrozumiałem, że AWS ostatecznie odchodzi od swojego programu i zdradza te wartości, dla których ludzie na niego głosowali. Ale dzisiaj, po 6 latach, od tamtych wydarzeń, właściwie po prawie 8, mam nadzieję, że jest to symbol drugi, symbol odwrotny, symbol pozytywny, że Prawo i Sprawiedliwość bierze odpowiedzialność za stocznię i za te obietnice, które ze stocznią zostały złożone, że będzie to symbol pewnej wiarygodności od dzisiaj postaw polityków prawicowych za Polskę, za stocznię. Jestem bardzo zadowolony, że w studiu zasiada Andrzej Jaworski, osobisty pełnomocnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że tymczasowo w tej trudnej sytuacji stoczni wziął ten trud odpowiedzialności za tymczasową prezesurę Stoczni Gdańskiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że Lech Kaczyński, pierwszą delegację, jaką przyjął jako prezydent elek, to właśnie była delegacja stoczniowców i myślę, że i PiS-owi, i prezydentowi starczy tej determinacji, żeby te konieczne czynności i rzeczy dla stoczni, które są konieczne, zrobić i zagwarantować. Mam w związku z tym dwa może szczegółowe pytania. Jedno do pana przewodniczącego Romana Gałęzewskiego, do ciebie, Romko, a drugie do pana Andrzeja Jaworskiego. Do pana przewodniczącego Gałęzewskiego, czy już sytuacja pod względem ekonomicznym, rozpoznania sprawy została opanowana? Chodzi mi o tą fatalną do tej pory praktykę, szczególnie w stoczni Gdynia, ale Gdynia do tej pory posiadała Gdańsk, polegającą na wyprowadzaniu majątku przez dawną postkomunistyczną ekipę. Kwestia eurocynku, kwestia innych ważnych nieruchomości, które były wyprowadzane w jakiś taki quasi aferalny sposób ze stoczni Gdynia. Oraz komentarz do fatalnej polityki kontraktowej dotychczasowej ekipy, tej związanej z panem Lewandowskim, polegającej na tym, że przez wiele lat godzono się na i tu nie mogę zrozumieć, czy z głupoty, czy z jakiegoś sabotażu, na kontrakty, które zupełnie nie były opłacalne. I to w sytuacji, kiedy na świecie jest boom producencki, jest boom na statki, boom na przemysł stoczniowy, jest rynek producenta, czyli ten, który produkuje, dyktuje warunki. Zamówienia są na 5-6 lat do przodu. Bardzo trudno jest zamówić dzisiaj statek na świecie, a pomimo tego poprzedni zarząd stoczni Gdynia wykonywał statki, których kontrakty w związku z bardzo słabym kursem dolara, silnym złotego, były zupełnie nieopłacalne. Jak wytłumaczyć, że ci ludzie nie podejmowali renegocjacji kontraktu w sytuacji, kiedy bez trudu można było to zrobić, kiedy nawet kara umowna za zerwanie kontraktu wynosiłaby $1 000 000, a zysk za nowy kontrakt wynosiłby 7-8 milionów, dlatego że każdy armator na świecie, każdy podmiot, który podejmuje fracht, musiałby zgodzić się na nowe warunki finansowe kontraktu, dlatego że inaczej wylatywałby z rynku. Więc proszę tutaj pana przewodniczącego Gałęzewskiego o komentarz do tych dwóch spraw, wyprowadzanie majątku i nieopłacalności kontraktów, czy to był sabotaż, czy głupota, czy już sprawa została rozpoznana i opanowana. A do pana Andrzeja Jaworskiego pytanie, czy, bo przecież był w poprzedniej kadencji radnym miasta Gdańska, więc myślę, że ma tutaj wiedzę, a na pewno jakąś intuicję, o rolę prezydenta Gdańska w tym przejmowaniu majątku przez spółkę Synergia i te podejrzane fundusze inwestycyjne, o których tyle mówiono, szczególnie w tej części, która była transmitowana w telewizji Trwam, mówił o tym pan właśnie Roman Gałęzewski, te dziwne różne fundusze, które właściwie w zasadzie do końca nie wiadomo dzisiaj, kto posiada tak naprawdę w sensie własnościowym tych kilkadziesiąt hektarów w centrum Gdańska wyprowadzonych w sposób aferalny. Pytanie do Andrzeja Jaworskiego, jak ocenia tutaj rolę miasta Gdańska, prezydenta Gdańska? Czy przypadkiem nie ułatwiano tutaj przejmowania majątku stoczni i poprzez usłużne przygotowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, poprzez niejednoznaczną politykę miasta wobec pochylni przejmowanych, zabieranych, kradzionych stoczni. Jak on ocenia tutaj współudział, bo co tu dużo gadać, w obu przypadkach mówimy i przy sprzedaży stoczni i przy mieście Gdańsku o Platformie Obywatelskiej. Krótko mówiąc, te dwa pytania do obu panów i wielkie dzięki dla Radia Maryja, dla wszystkich panów w studiu za tę troskę o Stocznię Gdańską, o ten symbol wiary, polskości i niepodległości Polski. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy serdecznie, gorąco pozdrawiamy. Na antenie Radia Maryja mówił pan poseł Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. Przekazujemy głos naszym gościom, pan przewodniczący Roman Gałęzewski.
Drogi Jacku, no cieszę się, że wspomniałeś, bo to takie raczej nostalgiczne, przeżyte jakby chwile, szczególnie w strajku w 1988 roku, kiedy to wspólnie poznaliśmy braci Kaczyńskich. I to, o czym mówisz, a więc zwrot na lepsze, czyli walka o Stocznię Gdańską po, wydaje się, już beznadziejnej sytuacji, kiedy to najpierw Jarek Kaczyński, później Lech Kaczyński powiedział, że co zrobi, powiedział, że 38-milionowy naród musi upomnieć się o Stocznię Gdańską, stać go na to i że on wszystko będzie robił. Okazało się, że to nie były słowa. Wielu ludzi, kiedy ja to usłyszałem, ja to wziąłem do siebie, wielu ludzi pytało się, czy to kolejna gra wyborcza. Ja mówiłem, że wielokrotnie, że co jak co, ale znając braci Kaczyńskich, wiem, że oni nie okłamują. Że ktoś, kto myśli, że były to słowa puszczone tylko na wiatr, to się myli. A szczególnie mylili się urzędnicy, którzy wszystko robili, żeby to nie wyszło. To, że dzisiaj jeszcze ta Stocznia Gdańska nie jest wolna i nie jest w innej sytuacji, to jest właśnie ten opór materii urzędników, podsekretarzy stanów, troszeczkę niżej również, szefa korporacji, no już nie będę mówił o bardzo dziwnym nazwisku Arkadiuszu Krężelu, który do dzisiaj, no nie wiem jakim cudem, on jeszcze tam jest prezesem i pomimo różnych zapewnień, że architekt promowania szlanty i całego tego układu, no do dzisiaj tam siedzi. I tu chyba jest odpowiedź na wszystkie inne pytania. Architekt tamtego układu jest jeszcze u władzy, więc nie dziw się, że wiele rzeczy dzisiaj jeszcze nie ujrzy światło dzienne. Wiele rzeczy jeszcze nie może ujrzeć światło dzienne i sytuacja dzisiaj jest o tyle dobra, że jest nowy zarząd, zarząd Stoczni Gdańskiej, który już podjął decyzje personalne co do właśnie całego tego układu, bo ja już nie chcę uprzedzać, ale za chwilę będzie bardzo wiele, wiele dokumentów, które będą rozstrzygały sądy. Ty nawet nie wspomniałeś o tym, choć sądzę, że chciałbyś wspomnieć o takiej sytuacji, gdzie jest wyrok, co prawda nieprawomocny, ale 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. I to za jaką kwotę? Za 205 milionów złotych zniesienia kaucji. I to zrobił pan prezes i wiceprezes Stoczni Gdańskiej, podległy panu Szlancie, pan Banach i pani Dudziuk. I my złożyliśmy to do sądu. Oczywiście nie było to zbyt łatwe. I proszę zwrócić uwagę, za 205 milionów zniesienia kaucji. Wyrok 2 lata w zawieszeniu. Podejrzewam, że za przejechanie kury podobny byłby. Także to jest nasza rzeczywistość. Tutaj ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to, w czym dzisiaj jesteśmy, nie udałoby się, zarówno gdyby nie było pełnomocnika do spraw Stoczni Gdańskiej, który wchodzi od jednego biura do drugiego biura i przypomina im, jakie były nie tylko deklaracje, jakie były decyzje najwyższych władz w państwie. W normalnym kraju, kiedy premier, prezydent, kiedy szef partii rządzącej mówi, że to a to jest wolą władz, które przejmują władzę, to wszyscy urzędnicy starają się jeden przez drugiego doprowadzić, by jak najszybciej to zaistniało. W naszym kraju jest to zupełnie odwrotnie. Chce się udowodnić, że zarówno prezydent, jak i premier, jak i najważniejsze osoby w kraju nie miały racji, że to właśnie tylko tak sobie powiedziały. I wydaje mi się, że póki nie zrobi się z tym porządku właśnie w tych urzędach, a wydaje mi się, że ty to powinieneś piętnować, to tak będzie. Przecież wiele razy do ciebie dzwonimy po to, żebyś udrożnił nam, czy zgłosił, czy umówił nas na spotkanie z osobami, bo widzimy, że są jakieś blokady. I mówię, przy twojej pomocy, przy pomocy Andrzeja, ja wierzę, że to będzie szybko, że te zmiany pójdą na lepsze. Natomiast te wszystkie przekręty, które są, nawet dzisiaj nie chcemy specjalnie o nich mówić, dlatego że ja sądzę, że te, które znamy, to są marginesem tego, który jest w rzeczywistości. I po otwarciu sejfów, po otwarciu wszystkich umów, ja sądzę, że będzie wiele sensacji.
Pan Andrzej Jaworski.
Myślę, że warto tutaj rzeczywiście powiedzieć o roli samorządów, czy roli samorządu miasta Gdańska w sprawie stoczni. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że ziemia jest tyle warta, ile na niej można zbudować, ile na niej można zainwestować. I na pewno gdyby nie to, że w ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, zmieniła go z terenów stoczniowych na tereny właściwie najlepszych usług mieszkalnictwa, te tereny łatwiej byłoby odzyskać, czy łatwiej byłoby mieć nad nimi pieczę. To, że Rada Miasta Gdańska podjęła taką uchwałę, która poszła na rękę Synergii, no z jednej strony źle wróży dla tego, co chcemy zrobić i dla naszych inwestycji na tych terenach, ale z drugiej strony też pokazała cała ta sprawa, jak bardzo nakłaniano niektórych radnych do tego, aby w konkretny sposób w tej sprawie głosowali. I myślę, że ten temat też jeszcze wróci i tym tematem też będzie można się kiedyś zająć. Natomiast myślę, że może najwyższy czas, aby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie zwłaszcza z Pomorza, może zaproponowali nawet powołanie w jakiejś komisji śledczej do spraw Stoczni Gdańskiej, bo myślę, że jest to temat bardzo istotny i temat, w którym wiele jeszcze można rzeczy wyjaśnić i wiele można odzyskać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Moje nazwisko Maria Bubnowicz z Wałbrzycha, dzwonię z parafii świętego Józefa Robotnika. Ja w sprawie tego funduszu, tego społecznego funduszu na budowę, na ratowanie stoczni. Więc ja też, to znaczy właściwie to mój mąż, wpłaciliśmy przy naszej parafii świętego Józefa Robotnika do naszego Radia Maria, wpłaciliśmy też tam małą kwotę na ratowanie tej stoczni. No i później był po prostu apel, żeby kto chce, to może odebrać te pieniążki. Więc myśmy nie odebrali, przekazaliśmy to, pozostawiliśmy to do dyspozycji Radia Maria na rozbudowę tego dzieła. Więc tyle chciałam powiedzieć na ten temat.
Dziękuję Pani Mario. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
Witam Pani Wacławie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, szanownych gości i moich rodaków Rosjan na całym świecie. Słuchający nas w tej chwili, a kochający swoją ojczyznę. Ponieważ ja wyjechałem w 1987 roku, tuż przed tak zwanym okrągłym stołem, który to okrągły stół miał być stołem prawdy, a stał się stołem matawstwa i krętactwa, gruba kreska miała stać się kreską miłosierdzia, a stała się kreską matarstwa i krętactwa. Obserwując z daleka to wszystko, co się w Polsce dzieje, a jestem tym zainteresowany od prawie dzieciństwa, dochodzę do jednego wniosku, że w Polsce działa antypolska konspiracja, która nie pozwala Polakom zaistnieć. Cokolwiek byśmy zrobili, będzie źle. Pamiętam jeszcze w latach 70. za niejakiego pana Gierka. Były przygotowania robione. Samochody, polewaczki były szykowane i tak dalej. Wszyscy urzędnicy, te wszystkie urzędy przechodzili odpowiednie przeszkolenia i przysięgi składali na piśmie. Wtedy już było też wszystko szykowane, bo idea była podana dużo wcześniej. Nawiązuję teraz do czego. Idea Solidarności, w ogóle sama Solidarność, została przez tych wrogich w Polsce konspiratorów, że tak powiem, drastycznego określenia, została zgwałcona i określona Polska została. Z pięknej idei, która miała służyć odbudowie narodu, odbudowie Europy, świata, w tym strasznym zagmatwaniu atomowym, jakim żeśmy się wtedy znajdowali, i ekonomicznym, spowodowanym przez te straszliwe wydatki na zbrojenia. Polska miała dać przykład właśnie. Ale ci, którzy powodują to na świecie, spowodowali to, że wykorzystali tę ideę Solidarności i chcieli nas zrobić naiwniakami, których można oszukać i okraść. Ponieważ nie mieliśmy kontaktu ze światem zewnętrznym i z tak zwanymi biznesami, które są dla mnie wszystkie oszukańcze, żerujące na cudzych nieszczęściach.
Panie Wacławie, jakbym mógł prosić, to prosiłbym już o przejście
do jednego pytania.
Jedno
pytanie mam do pana, szanowny gość. Tak, proszę ojca, już kończę, jeżeli można. Ponieważ ja tutaj mieszkam, tutaj mieszka niejaka pani Pucińska. Ja nie wiem, czy ja właściwie zrozumiałem imię, nazwisko pani, która była w zarządzie tej spółki Progres. Progres, Edi, jakiś Edi Progres. Nie wiem, czy chodzi o tą panią Pucińską, czy o inną, bo ta pani Pucińska tutaj to jest bardzo szanowną kobietą i jej ojciec był lotnikiem, walczył w czasie wojny i był pomysłodawcą tych czarnych skrzynek w samolotach, o które też ciężko walczył, ale wywalczył te skrzynki. To jest pomysł Polaków. Druga sprawa, drugie pytanie, jeżeli można mieć. Chciałbym wiedzieć, czy panowie jesteście w końcu na tyle zorientowani, pan Kurski na pewno, którego słucham przed chwileczką, że na pewno wiecie, panowie, znacie tą genezę od korzenia, że tak powiem, Solidarności. I pytam się, dlaczego Polacy wierzyli w jakieś AWS-y, czy w jakieś inne zagrania, które były po prostu prowadzone przez ludzi, którzy byli podstawieni w tym celu, żeby wypełniać wolę tego międzynarodowego, tej międzynarodowej chucpy i międzynarodowego, że tak powiem, nie powiem co dalej.
Tak, panie Wacławie, dziękujemy. Dziękuję. Za ten telefon, Boże, pozdrawiamy.
Bardzo bym prosił, czy panowie jesteście zorientowani z tym, kto tym wszystkim sterował i kto wypromował tych ludzi, którzy nas oszukiwali?
Bóg zapłaci. Panie przewodniczący, prosimy.
Nie, no to na pewno nie jest ta pani, pani Plucińska, o której jest tutaj, ja mówiłem, to jest osobą, która jest w Warszawie i właśnie ona, nie sądzę, żeby pani w Chicago była nagrodzona przez pana Aleksandra Kwaśniewskiego trzema wyróżnieniami czy tam medalami. Natomiast ona jakby założyła spółkę, na początku założyła tą spółkę, o ile mi wiadomo, to z Markiem Romanem. Jest to takie nazwisko dość słynne i pojawiające się bardzo wiele razy w różnych też właśnie dziwnych działalnościach, jeśli chodzi o prywatyzację. Pan poruszył również temat AWS-u. My staramy się unikać jak ognia polityki, wbrew temu, co się mówi. Ale ja bym nie krytykował tak AWS-u, dlatego że to była tak samo trudna sytuacja, jak jest i dzisiaj. Pewnie w AWS-ie było sporo ludzi bardzo uczciwych, ale to tak jest zawsze, że do grupy ludzi uczciwych dołączają się różni inni. Sam AWS nie mógł rządzić. Proszę zwrócić uwagę, że musiał rządzić, szczególnie w tym pierwszym, najtrudniejszym okresie musiał rządzić w koalicji i tam powstały te największe dziwne działania. Ja mogę tylko powiedzieć jedną taką historię, iż na początku, kiedy padła decyzja o sprzedaży, o oddaniu panu Szlancie Stoczni Gdańskiej, to jeden z AWS-owskich decydentów powiedział, że gdyby on zgodził się na układ w sprawie Stoczni Gdańskiej, to rozpadłaby się koalicja. To jest chyba odpowiedź na wszelkie pytania. AWS był zakładnikiem wtedy Unii Wolności. I wszelkie działania późniejsze, kiedy Unia Wolności zrobiła co chciała już, to AWS został i spijał to, co narozrabiano. Bo ja sądzę, że wielu, proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi z AWS-u dzisiaj uważanych jest za bardzo cennych, dobrych ludzi. Stąd wydaje mi się, że trzeba by na to spojrzeć nie przez pryzmat tego, co jest jakby z zewnątrz, jak to z zewnątrz wygląda, lecz zobaczyć trudności bardzo zaangażowanych ludzi, bardzo uczciwych, zaangażowanych ludzi, którzy mieli zderzenie próbować ratować, co się da. Natomiast była jeszcze druga wersja, zostawić to komunistom, tak jak było. Pomimo całego tego krytycznego okresu rządów AWS-u, trzeba powiedzieć, że zrobiono mimo wszystko jakiś krok we właściwym kierunku. Dzisiaj robimy, moim zdaniem sprzątamy wady, moim zdaniem dużo mniejsze wady AWS-u niż to, co zrobił Miller i jego poprzednicy.
Przyjmujemy telefon, prosimy bardzo. Radio Maryjo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Jestem już na antenie.
Tak, kogo witamy?
Maria z Krakowa.
Witam pani Mario.
Szczęść Boże. Chcę przy okazji, bo słyszałam, że pani też zadzwoniła na temat...
To znaczy się, ja może miałbym taką gorącą prośbę. Ten temat przewija się i przewijać się będzie. My z panem przewodniczącym staraliśmy się wytłumaczyć, w jaki sposób działały te dwa organizmy, zarówno Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego, jak i również Solidarność, która rozprowadzała cegiełki, że myślę, że nie trzeba chyba tego tematu podejmować jeszcze na antenie Radia Maria, pani Mario.
Ale proszę ojca, chcę, bo tak, mamy takich troskliwych opiekunów, którzy się troszczą o środki, jakie rzekomo ojciec Rydzyk zagarnął, pieniądze stoczni na Radio Maria. Chciałam powiedzieć, że ja też dałam środki na stocznię, które później nie domagałam się, żeby mi zwrócono, tylko ofiarowałam je na Radio Maria. I tak samo pan Czakleski zbierał też środki, takie cegiełki, też dałam. I tych środków nikt się nie domaga, tylko Radio Maria. I ja proszę tych opiekunów etatowych, oni się już wreszcie dadzą spokój, niech nie dręczą nas, Polaków, którzy chcemy to radio utrzymywać, telewizję trwam i tak dalej. Niech oni się zajmą swoimi przekaźnikami, które... raczej byśmy woleli, żeby oni powiedzieli, skąd oni mieli na telewizję Trwam, telewizję Polsce i tak, skąd tam środki się znalazły. A ciągle tylko słyszymy, jak oni domagają się, żeby dojść, skąd się wzięły środki na Radio Maria. Mamy tego serdecznie dość. Proszę na antenie, niech dadzą spokój temu radiu i nam...
Nie tak tutaj... szybko dadzą, pani Mario.
No to co my mamy zrobić?
Modlić się za nich. Myślę, że tak, pani Mario. Naprawdę, dopóki będziemy dla nich niewygodni, to o tyle będziemy tym ewangelicznym zaczynem, który będzie nade wszystko przyczyniał się do tego, że prawda będzie wzrastać w naszej ojczyźnie. A prawda dla niektórych środowisk jest zawsze niewygodna i będą walczyć z prawdą.
Zawsze będziemy dla nich niewygodni. Oświadczam to na antenie. Zawsze będziemy popierać to radio, tą prawdę i to wszystko stąd tamtąd płynie.
Dziękuję. Dziękuję, pani Mario. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
No.
Tak, prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam pytanie do...
Tak, proszę wyłączyć radio, słuchaj tego, co dzieje się w słuchawce. Tak, my pana słyszymy doskonale. Proszę bardzo, jak panu na imię?
Andrzej z Warszawy.
Witam, panie Andrzeju.
Ja mam takie jedno pytanie, ponieważ panowie mówiliście o tym, że przemysł stoczniowy jest w tej chwili w bardzo dobrej koniunkturze. I w zasadzie budowanie statków to jest świetny interes. I pytanie jest takie, czy nie można reaktywować stoczni poprzez jakby taką klasyczną metodę uwłaszczenia ludzi stoczniowców, ale w ogóle obywateli z kraju i z Polonii, którzy po prostu kupiliby akcje tej stoczni i byliby zainteresowani poprzez posiadanie akcji jak najlepszym rozwojem. W związku z tym no byłby to taki normalny układ, no bo cegiełki, nie wiem, jakoś były może w złym momencie, ale jeżeli wydaje mi się, że niezwykle cenną rzeczą byłoby to, żeby stocznia została w polskich rękach. Nawet jeżeli te polskie ręce są z zagranicy, to może nawet tym lepiej. To znaczy, żeby każdy, kto czuje się związany z naszym krajem, jest Polakiem, czy tu w kraju, czy za granicą, mógł kupić akcję tej stoczni, żeby to stworzyć, że tak powiem, finansowo mocny organizm, który powinien w krótkim czasie przynieść nawet tym akcjonariuszom jakby konkretne zyski. Może nie duże na początku, ale jakieś wymierne. Czy w gronie osób, które zajmują się tematyką stoczni, istnieją, są fachowcy, ekonomiści, którzy potrafiliby stworzyć taki biznesplan, który pokazywał, jaka może być opłacalność tego i może to jest jakieś rozwiązanie w dzisiejszej rzeczywistości ekonomicznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy. Prosimy pana Andrzeja Jaworskiego.
Panie Andrzeju, ma pan wiele racji w tym, co pan mówi, tylko że bardzo ważny dla nas jest tutaj czas. I to, o czym pan mówi, to jest rzecz, która wymagałaby dużo czasu. My natomiast, żeby tę stocznię uratować stocznię gdańską, musimy to zrobić w ciągu kilku tygodni. Dlatego w tej chwili podstawowym elementem jest szukanie inwestora krajowego, najchętniej inwestora państwowego. Natomiast w późniejszym etapie, kiedy stocznia będzie już mogła właściwie funkcjonować, jesteśmy w stanie przecież wymyśleć także moment właściwy do wprowadzenia tej spółki na giełdę i wtedy wszyscy zainteresowani będą mogli nabyć akcję.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Halo? No niestety, komuś zabrakło odwagi. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z drugiej strony kłania się Andrzej z Radomia.
Witam, panie Andrzeju.
Ja chciałem zadać dwa pytania. Czy to prawda, że właścicielem pochylnika 3 jest spółka Synergii 99? A jeżeli tak, to co panowie robicie w sprawie odzyskania od tejże spółki tej pochylni i czy jest to w ogóle możliwe? A jeszcze nawiązując do wypowiedzi poprzedników, szczególnie pana Kurskiego, Chciałbym tutaj zasygnalizować pewną rzecz, że pan Szlanta swego czasu był odwoływany przy pomocy... Pan Szlanta, źle powiedziałem. Pan Jan Rejczak tutaj w naszym województwie dawnym radomskim odwoływany był przez... za pośrednictwem, że tak powiem, pana Jana Rokity i powoływany był na stanowisko wojewody radomskiego pan Janusz Szlanta. To wskazuje na powiązania pewnych ludzi z Platformy z panem Januszem Szlantą. Tyle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. Prosimy, panie prezesie.
Panie Andrzeju, ma pan rację. Tereny pod Pochylnią są to tereny, które w tej chwili są własnością Synergii. Zdajemy sobie z tego sprawę, że sytuacja jest trudna, natomiast nie jest beznadziejna i dlatego właśnie nasze działania w najbliższym czasie idą także w tym kierunku, aby nie tylko oddzielić obie stocznie, ale także aby te tereny stały się własnością Stoczni Gdańsk.
Przyjmujemy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus, mamy zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Ireneusz Sopot.
Witam, pani Ireneusz, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, mamy zawsze dziewicę. Ja chciałbym szanownego pana przewodniczącego spytać, jak Solidarność Stoczni Gdańskiej, jakie stanowisko zajęła w sprawie, o której było głośno tutaj na terenie i pewnie w całej Polsce, w sprawie procesu wytoczonemu panu Wyszkowskiemu przez pana Wałęsę. W końcu, z tego co można było obserwować, to panowie, z panem Wałęsą jakoś tam tak, dobrze staraliście się żyć.
Panie Ireneuszu, proszę zrozumieć, to nie temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Są także różni ludzie, którzy chcieliby rzeczywiście to, o czym rozmawiamy, rozbić, sprowadzić rozmowy na inne tematy. Nie dajmy się także prowokować. Prosiłbym ewentualnie skontaktować się z panem przewodniczącym osobiście, porozmawiać. Nie wykorzystujmy również anteny Radia Maryja do prowadzenia jakichś własnych zamysłów, utarczek czy dyskusji, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Mamy zaproszonych gości, wyznaczony temat. Zechciejmy tego tematu trzymać się, a będzie to na pewno z większym pożytkiem dla nas wszystkich. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zenek z Rumi mówi.
Witam, pani Zenek.
Jestem marynarzem. Na emeryturze w tej chwili. Oczywiście członkiem Solidarności, więc te sprawy morskie bardzo mi są bliskie. Witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich gości. Oglądałem pierwszą część i chciałem też serdecznie podziękować za to, że w ogóle o tym mówicie. Ja mam takie pytanie do przewodniczącego Solidarności. W ratowanie Stoczni Gdańskiej był bardzo zaangażowany kapitan Bolesław Hutyra, świętej pamięci. On, o ile mi wiadomo, zdobył dość dużo dokumentów świadczących o tych nieprawidłowościach. Oczywiście zapłacił za to życiem, bo jadąc do Warszawy z dwoma kolegami zginęli po drodze. No i dokumenty zniknęły. Czy pan przewodniczący coś o tym wie i czy mógłby coś powiedzieć? Ja przejdę na odbiór i wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy, panie przewodniczący.
Nie dalej jak w piątek rozmawialiśmy z Andrzejem właśnie Jaworskim i z Tomkiem, z jego synem pana Bolesława Hutyry. Zresztą pana Bolesława Hutyrę znam nie tylko osobiście, ale wiele nocy, dni. Razem rozmawialiśmy i mogę powiedzieć, że oczywiście są to bardzo trudne tematy. One dotyczą jednak mimo wszystko przeszłości, tego co było. I zaproponowaliśmy panu Tomkowi, by zorganizował grupę, z tym, że pod jego patronatem, bo ludzi, którzy właśnie tym tematem się zajmują, jest bardzo wiele, ale dochodzi do jakby takich tematów zastępczych. My jako Solidarność Stoczni Gdańskiej wspieramy, pomagamy wszelkim działaniom dotyczącym wyjaśnienia tamtych historii i również wyjaśnienia spraw związanym z tym zabójczym czy zbrodniczym przejęciem zarówno Stoczni Gdańskiej, jak i wszystkim, co się działo. Ale chcielibyśmy mieć jednego partnera. Dzisiaj tych partnerów jest bardzo dużo, stąd mam nadzieję, że że jakby tą drogą wesprze się jego syna, który moim zdaniem ma największe prawo do tego, by dążyć do wyjaśnienia kwestii, którymi zajmował się nie tak dawno przecież jego tata.
Dziękujemy panu przewodniczącemu. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Kogo witamy? Skąd telefon?
Hubert Głowacki z Warszawy.
Witam, panie Hubercie. Proszę bardzo.
Znaczy, ja chciałbym się dowiedzieć, bo swojego czasu, a propos stoczni, Radio Maryja zbierała pieniądze.
No i kolejny raz powraca ten temat, który już dzisiejszego wieczoru, nie wiem, 5 razy, 6, a może i nawet więcej wraz z panem przewodniczącym Solidarności wyjaśnialiśmy. Jakie jest pana konkretne pytanie?
Co się stało z tymi pieniędzmi?
O tym już mówiliśmy dzisiaj niejednokrotnie na antenie Radia Maryja. Zarówno pan przewodniczący mówił, co podziało się z funduszami, które były zbierane przez Solidarność na cegiełki, jak i również mówiliśmy także, co podziało się z tymi funduszami, które były zbierane przez Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej i Przemysłu Okrętowego. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Kogo tak? Witamy? Skąd telefon?
Ja bym zwrócił uwagę na taką
sprawę. Kogo witamy? Zadaliśmy konkretne pytanie.
Marian pan... z Warszawy.
Witam, panie Marianie.
Ja bym chciał zwrócić taką uwagę, że nam jako narodowi nie powinno chodzić o jeden zakład taki czy inny, czy stocznie, ale chcę powiedzieć o stoczni. O stoczni to już był zamach, jak wyniesiono z Warszawy Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego. Bo już wtedy zaczęła się światowa polityka przeciwko naszemu rozbudowu i portu, i przemysłu okrętowego. To już był początek ówczesnych władz, które później powołały KOR i inne rzeczy. Ale to tak do historii. Nam jest potrzebne pospolite ruszenie na zmianę systemu zarządzania, prywatyzacji i rozliczenia tych, którzy to wszystko robili. A naród, czy cegiełki, czy nie cegiełki, to nie pomoże. Musi być zmiana systemu i to wszyscy muszą zrozumieć, bo tak, po nas zostanie tylko zapach nieprzyjemny z tej działania, które do tej pory były robiły wszystkie partie lewicowe, prawicowe. O wojnie...
I o tym, o tej zmianie systemu właśnie w tym momencie, proszę pana, mówimy od samego początku naszej audycji, w jej pierwszej części w telewizji Trwam i także teraz w Radiu Maryja. Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przyłączyć do audycji.
Kogo witamy, skąd telefon?
Michał z Gdańska.
Witam, panie Michale. Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Witam. Chciałem zadać pytanie odnośnie szkolnictwa. Czy tutaj panowie, a szczególnie pan tutaj doradca, czy są jakieś plany, że tak powiem, perspektywiczne, przyszłościowe? Transport morski, ważna sprawa tutaj w naszym kraju. Nie wiem, czy jak... Mamy dwie główne uczelnie, Szczecin i Gdańsk. Teraz pytanie, czy... No, jak tutaj panowie się odnoszą tutaj perspektywie do wpływu szkolnictwa na transport morski i stocznie.
Dziękujemy, panie Michale. Prosimy, pan Paweł Brzezicki.
Proszę pana, faktycznie mamy dwie wyższe szkoły i są to dwie z bodajże 4 szkół wyższych na świecie, które szkolą marynarzy. Którzy opuszczają tę szkołę, mają stopień akademicki i są bardzo dobrymi marynarzami. Nie ma żadnych planów, aczkolwiek ja słyszę dużo różnych głosów, żeby te szkoły zamknąć, ale absolutnie nie ma takich planów. Absolwenci tych szkół są bardzo dobrymi fachowcami, nie mają kłopotów większych z zatrudnieniem się w momencie, kiedy już odbędą w czasie nauki staż pływania na statku. Problem jest z tym stażem, z tego względu, że muszą być to polscy armatorzy, a tych polskich armatorów jest nie za dużo i też ilość statków nie jest w związku z tym wielka. Natomiast no jest to, te dwie akademie morskie są takim wyróżnikiem Polski jako państwa morskiego Ja myślę, że jest błędem mówienie, że skoro nie pływa na polskim statku, to nie powinna go Polska kształcić. To jest nieprawda. Tak samo moglibyśmy pozamykać, nie wiem, akademie medyczne czy uniwersytety, ponieważ nie 200 czy 300 osób w roku, a tylu jest absolwentów szkół morskich, a setki tysięcy absolwentów innych uczelni opuszcza Polskę i pracuje dla kogoś, no po prostu u kogoś innego. To jest inwestycja w ludzi, to jest inwestycja w polską młodzież i absolutnie tutaj, przynajmniej ja jako doradca pana premiera, ale też pan wiceminister transportu i budownictwa, pan Wysocki, jest tego samego zdania. Te szkoły będą i będą się rozwijały.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ja dzwonię z Kanady.
Jak panu na imię? Jak panu na imię?
Janusz.
Witam, panie Januszu. Proszę bardzo. Do pytania.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich szanownych gości zaproszonych do studia Radia Maria. Pozdrawiam ojca redaktora, ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Ja już mówiłem kiedyś, wiele lat temu, a było to chyba w roku 1998, poprzez Radio Maria, oczywiście w obronie Stoczni Gdańskiej. I teraz mam przyjemność przypomnieć, że wszystkie kopalnie, huty, stocznie, to jest to znaczący majątek narodowy, nasz majątek. Cały przemysł w Polsce jest własnością narodu polskiego i Polacy powinni być głównymi i jedynymi spadkobiercami i użytkownikami. Polacy nie ulegając fałszywej antypolskiej propagandzie w mediach polskojęzycznych, powinniśmy wszyscy razem, stoczniowcy, wszyscy hutnicy, górnicy i rolnicy, zjednoczyć siły i pod polskim przywództwem udaremnić dalsze plany szatańskie w bezkarnym złodziejstwie. Natomiast to, co zostało ukradzione, powinno czym prędzej powrócić jako polskie, jakby te przysłowiowe nasze polskie dziadka kamasze do macierzy. To, że my tułamy się po świecie za chlebem. To, że wymordowano nam najlepszych Polaków. Dokonano olbrzymich zniszczeń.
Tak, panie Januszu, ale to oczywiście to jest historia, rozumiemy rzeczy bardzo ważne, ale my w tym kontekście naszego dzisiejszego tematu chcielibyśmy rzeczywiście akcenty te zasadnicze, fundamentalne położyć na polski przemysł stoczniowy. Proszę pana Andrzeja Jaworskiego.
Panie Janusz, no ma pan rację, dlatego robimy wszystko, aby stocznia była w polskich rękach i robimy wszystko, aby spojrzeć jeszcze raz na te kontrakty, na te umowy i zrobić wszystko, aby, jeżeli będzie to możliwe, je unieważnić.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria. No, dziwne rzeczy dzisiaj się dzieją z telefonami, ale cóż, bywa czasami tak. Za chwilę będziemy przyjmować kolejne telefony. Już ktoś telefonuje, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Mówi Zofia z Wałbrzycha.
Witam, pani Zosiu.
Ja chciałam powiedzieć, że bardzo zaniepokoiłam się stwierdzeniem panów takim, bo pamiętam, jak pan Krzaklewski w Radiu Maria mówił jeszcze przed wyborami.
Czym pani się zaniepokoiła, żebyśmy wiedzieli, do czego się odnieść?
Chodzi o inwestora strategicznego. Chodzi o to, że pan z zagranicy dzwonił, mówił o tym, żebyśmy akcje wykupili, a w odpowiedzi pan przewodniczący powiedział, że nie ma na to czasu, po prostu trzeba inwestora. No mnie się wydaje, że inwestor znajdzie się znowu ktoś bardzo z pieniędzmi, ktoś taki, kto albo wie, jak pozyskać pieniądze, albo ktoś, to znaczy, że znowu zostaniemy oszukani. Tego się obawiam.
Tak, od razu pani Zosiu, chcielibyśmy wyjaśnić, bo pani najwidoczniej coś źle zrozumiała, ale przekażę pana prezesa Andrzeja Jaworskiego. Proszę bardzo.
Pani Zofio, mówiliśmy o tym, że czasu jest bardzo mało, ale my szukamy tylko i wyłącznie inwestora polskiego i chcemy, aby Stocznia Gdańska była pod kontrolą Skarbu Państwa.
Czyli myślę, że ta odpowiedź pana prezesa rozwiała wszelkie wątpliwości. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Pod kontrolą Skarbu
Państwa. Oj, dobrze.
No właśnie.
Będzie pochwalony.
Proszę wyłączyć.
Poczekam.
Tak, nie, pani nie ma czekać, to my czekamy. Proszę całkowicie wyłączyć radioodbiornik.
Tak, tak, tak.
Wszystkim słuchaczom przypominamy o tej zasadzie.
Mam
tak, proszę
ręką.
Bardzo. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie, cały czas czekamy na pani wypowiedź.
Chciałabym tylko, już nie będę zajmować czasu, tylko chciałabym adres przewodniczącego Solidarności.
Tak, już myślę, że pan przewodniczący będzie najwłaściwszą osobą. Adres do pana przewodniczącego Solidarności Stoczni Gdańskiej, czyli do pana nasza słuchaczka chciała jakoś osiągnąć.
Wystarczy Stocznia Gdańska, ulica na Ostrowiu.
Czyli Stocznia Gdańska, ulica na Ostrowiu.
Na Ostrowiu, Gdańsk.
I przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej, pan Roman Gałęzewski. Prosimy bardzo, Radio Maryja, prosimy bardzo. Halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo witam? Skąd?
Adam z Ostrowca.
Witam, panie Adamie.
Ach, chciałem bezpośrednio do radia, można?
A gdzie pan dzwoni?
No do tego, do Radia Maryja.
No to jesteśmy już na antenie, oczekujemy na rozpoczęcie przez pana wypowiedzi.
Ale ja jestem tego. Ja jestem,
tak, bo pan ma radio niewyłączone. Proszę bardzo, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Czerwionka z Niemiec.
Witam, pani Janie.
Proszę ojca, ja tylko jedną mam prośbę do szanownych gości w studiu. Jak najdalej od tej platformy i od tych czerwonych. Ja też wysłałem pieniądze na stocznię, na powódź i niech się czerwoni raz na zawsze zapomną, niech się cofną łapy precz od Radia Maryja i telewizji Trwam, bo tam nikt nic nie ukradł. Oni niech się między sobą zrobią porządek. Jak najdalej od Radia Maryja, te pierony czerwone. To musi być raz koniec z tymi oszustami. Okradli Polskę i Polaków. Jak długo my będziemy to tolerować, to wszystko, co oni wyprawiają? Wyśmiewują się z tego rządu. Jest to normalne? Proszę ojca.
Tak, halo. Tak, słyszę, pani Janie.
No to przecież to tak nie idzie. Ja dzisiaj trochę popatrzę na ta telewizornia, ta Polonia, to takie wyśmiewanie się ze rządu, z tego PiSu, wszystko to. Gdzie to tak jest dopuszczalne, żeby jakieś wyśmiewania się z prezydenta, z premiera? Jak to długo tak może takie coś być? Oni tylko mają rację. Ten się ponoć już wrócił z tej Szwajcarii, z tą swoją Barbie. I co? Zaś coś ukraść i zaś wyrwać z tej Polski. Co się da ograbić, a potem zostawić ten biedny kraj i biednych ludzi.
Tak, pani Janie, my przy temacie Stoczni Gdańskiej jesteśmy, ale dziękujemy jak zawsze za ten głos troski płynący z Niemiec i serdecznie pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy Radia Maryja odbierających nasz program w Niemczech. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Chwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Tomasz ze Świętokrzyskiego.
Witamy, panie Tomaszu.
Mam takie właśnie wydanie, bo dużo ludzi się zastanawia, gdzie się podziały jakieś tam pieniądze, które złożyli i tak dalej. Niech sobie dokładnie przeczytają Trybunał Ludów 4 RP, czyli Gazetę Wyborczą, to się dowiedzą.
Pewno, ja polecam jeszcze inne tytuły bardzo ciekawe, które są jedynym źródłem prawdy i lektura tych gazet akurat tak bardzo nas ubogaci, że jeszcze z głowy zrobią nam siano. Ale pozdrawiam tych wszystkich, którzy sięgają i te pisma uważają za jedyne źródło prawdy, również i pana. Jeżeli pan poleca Trybunę, to ja tylko gratuluję i winszuję, że jest to dla pana wystarczające, opiniotwórcze źródło informacji o życiu społecznym, gospodarczym, ekonomicznym i nie tylko religijnym, także naszej ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Kogo? Prosimy bardzo. Kogo witamy?
Przepraszam bardzo. Prosiłam o adres przewodniczącego Solidarności. Mi nie odpowiedziano. Telefon się wyłączył.
Odpowiedziano pani poza anteną, dlatego prosiłbym, aby pani się rozłączyła. Przygotowała sobie przybory do pisania.
A to ja nie słyszałam w ogóle.
No właśnie. Dlatego od razu...
Ojciec chciał wyłączyć, żebym wyłączyła radio. Ja wyłączyłam.
Tak. I później
i
trzeba było szybciutko włączyć. Dlatego zaraz pani przekażemy ten adres. Dobrze?
Dobrze.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Zabrakło komuś odwagi, drodzy Państwo. Myślę, że krótki przerywnik muzyczny i za chwilę podamy adres dla naszej słuchaczki.
Pośród pytań
drążą. Czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy skołatane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością, czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczeźnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w paletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę, ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorobitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, dla brudnych celów i niskich lotów, nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem, w jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem?
Drodzy Państwo, na antenie Radia Maria witamy ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem tylko podziękować panom bardzo serdecznie za ten trud dzisiaj przybycia ze Szczecina, z Gdańska. To jest kawał drogi, jest zima, macie panowie swoje rodziny, rezygnujecie z tego czasu i rodziny też jakoś rezygnują z tego, żebyście byli razem. Rodzinom też dziękujemy za to, że was wypuścili i za waszą posługę, posługę prawdzie. Tak. Druga rzecz. Gratuluję determinacji. Panie przewodniczący Solidarności, gratuluję, jeżeli mogę, tak skromnie, ale dla was, wasze takie postawy są dla nas zachętą też. Pan od cały czas, ja pamiętam, niejedno spotkanie i tak patrzyłem, co za człowiek, bo człowiek najpierw musimy się poznać zawsze, jak to, tak jeden drugiego obserwuje, patrzy i dzisiaj mogę spokojnie mówić, zresztą nie dzisiaj dopiero, już dużo wcześniej, gratuluję determinacji. Tylko razem można coś zrobić dobrego. Jest was trochę, jesteście panowie dzisiaj razem w studio. Są tacy Polacy i Bogu dzięki. Bogu dzięki, że macie też więcej miejsc pracy, że ludzi przyjmujecie, a więc jest nadzieja. To jest też nadzieja dla innych, że można coś dobrego zrobić w Polsce i Polska może być pięknym krajem. Trzeba z takich rzeczywistości, jaka jest, i cieszyć się, że możemy coś zrobić. To jest wielka satysfakcja też. Gratulacje jeszcze raz. I gratulacje z tego powodu, że miejsca pracy, jest już więcej miejsc pracy. Tak jak słyszałem, panowie mówiliście, że nawet 1000 ludzi możecie dzisiaj przyjąć. To jest duża rzecz, prawda? Niech tak będzie w całej Polsce, to Polska szybko się odrodzi. To jest jedno. I jeżeli będą mieli dobrą wolę, będą rozumni i tak dalej. A propos, a ojcu jeszcze powiem, że tak wsłucham i ojciec ma dzisiaj wybitnie dużo dyżurnych. To znaczy takich powiedziałbym rozbijaków. To tych rozbijaków to niszczący, niszczycieli. Znaczy, powiedziałbym, to są te tacy współczesne bojówki, współcześni agenci.
Biedy
tacy
ludzkie.
Mali agenci, takie małe agenciki, którzy niszczą. Nie wiem, jaką będziecie mieli panowie satysfakcję jak staniecie na sądzie Bożym, prawda? Że psuli ludzie, a nie czynili dobrze. Jest taka szansa, jak radio, że można... Tej szansy nie było przez tyle lat. Otwarty mikrofon jak nigdzie. W żadnym medium nie ma tak otwartego mikrofonu jak w Radiu Maryja. I tak słucham, no biedni ludzie, pomodli się tylko za nich, może o zdrowie, bo o rozum za późno, no ale tak, przepraszam, złośliwie trochę, ale celowo, żeby tak trochę pomyśleć. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami na tej polskiej ziemi i wszyscy powinni budować, a nie niszczyć. Budować, nie destrukcję wprowadzać. To nic nie daje, to nie daje satysfakcji. I być najemnikiem u kogoś, a nie wolnym człowiekiem, nie sługą prawdy, to żadna satysfakcja, prawda? Niech się ojciec nie przejmuje i słuchacze radia też widzą, że dzisiaj ten temat bardzo pewno podenerwował przeciwników, skoro tylu dyżurnych destruktorów.
Różne środowiska na pewno podenerwował, proszę ojca.
Tak, bardzo widać wyraźnie. Alleluja i do przodu. A my się modlimy i ja wierzę w to, że nawet jeżeli ktoś błędnie robi, to może zmądrzeje. Będzie się wstydził kiedyś tego. Dzięki z Bogiem. Gratulacje panowie jeszcze raz.
Dziękujemy ojcze za dobre słowa.
Gratulacje panie dyrektorze z PŻD-mu. Życzę, żeby ten PŻD-mu ratować. Bo to ja wiem, że pan, przecież tak razem zrobili, pan był wtedy tam, że PŻD miał 700 milionów dolarów długu, miał upaść. Odchodził pan, było 150 milionów dolarów w kasie. I to jest wielka rzecz. Nie wiem, co się teraz dzieje. Jakoś tak, no, różne głosy dochodzą, bardzo, bardzo, bardzo jakieś takie niepokojące. A szkoda, no. Każdy niech buduje, niech sobie, nikt nie, niech szef nie zazdrości księdzu, że kanonikiem został. Prawda? Dla każdego jest wiele pracy. Dla każdego wiele pracy. Wiem. Panie przewodniczący, też tak samo. I gratulacje i panu prezesowi też gratulacje, taki młody człowiek dynamiczny. Warto służyć ludziom. Służąc ludziom, służymy też Panu Bogu. Z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, mówił dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. My, panie przewodniczący, adres naszej słuchaczce, jak obiecaliśmy.
Jeszcze raz podaję adres. Gdańsk, ulica Na Ostrowiu. Roman Gałęzewski. Wystarczy napisać Solidarność Stoczni Gdańskiej i to już na pewno dojdzie. Solidarność Stoczni Gdańskiej, Roman Gałęzewski, Stocznia Gdańska.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Paweł z Radomia.
Panie Pawle, ja bym prosił gorąco pana o wyłączenie całkowicie radia, bo jesteśmy już na antenie i radio nam przeszkadza w komunikowaniu.
Dobrze, dobrze.
No i jakoś nic z tego. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie on Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław z Ostrowie Świętokrzyski.
Witam panie Mieczysławie, proszę do tematu konkretne pytanie.
Tak, tak, ja mam pytanie, pozdrawiam cię godnego ojca i szanownych panów. Ja mam pytanie konkretne do pana prezesa, dyrektora Stoczni Gdańsku, ponieważ tu niedawno kolega mi, no znaczy nie mnie robił zarzut, tylko pod adresem ojca Rydzyka chodzi o ratowanie stoczni, żeby pan, jeśli może, wytłumaczyć, powiedzieć, jak to sprawa wygląda, bo po co tam za przeproszeniem, nie tylko on, na pewno opływają inni. Ja bym to nagrał, co pan będzie dyrektor, ja bym temu...
Tak, ale panie Mieczysławie, nie rozumiem, o co chodzi, bo pytanie zostało nieprecyzyjnie sformułowane.
Gdzie było zbieranie funduszy ojciec...
Panie Mieczysławie, ja, panie Mieczysławie, proponuję o godzinie pierwszej w nocy powtórka w telewizji Trwam rozmów niedokończonych z telewizji. O tym wszystkim mówił pan przewodniczący Roman Gałęzewski, wspominałem także ja i goście w studiu. O pierwszej w nocy proszę sobie nagrać program telewizyjny, myślę, że to będzie dla pana wystarczające źródło informacji.
Ja nie mam telewizji, tak.
No ale panie Mieczysławie, my także w programie tym już dwa razy mówiliśmy o tym zagadnieniu. No ciężko w nieskończoność...
A pan kapitan Sulerzycki mówił, to jest to?
To...
Kiedyś
mówił, nagrałem to.
To znaczy się to dotyczy tej samej sprawy, więc pan kapitan Sulatycki był członkiem tego zespołu, ukazał się Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej Przemysłu Okrętowego, ukazał się artykuł w naszym dzienniku, zarówno w miesiącu grudniu, w miesiącu styczniu, dlatego tam są również te same argumenty, przecież one się nie zmieniają, są stałe, o których również i my dzisiaj mówiliśmy w programie telewizyjnym i w programie radiowym. Dziękuję panie Mieczysławie, pozdrawiam. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie uchwalony Jezus Chrystus. Czy można już?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Krystyna z Warszawy.
Witam pani Krystyno.
Proszę księdza i panowie, ja może tak troszeczkę z boku, ale to dotyczy również Stoczni Gdańskiej. Rząd obecny jest winien za wszystko. I czy nie warto, oczywiście, że jest kwestia taka, czy my będziemy czy rząd będzie ratował wszystko to, co jest i przed do przodu, czy będzie się zajmował historią, to znaczy zastanym stanem gospodarczym. Ale wydaje mi się, że przy tej propagandzie całej, jaka straszna jest, czego to u nas nie ma, dobrze byłoby jednak wskazać, jaki zrujnowany kraj został po 60 latach komunizmu i pierestrojki po 89 roku. Przepraszam, bo trochę podenerwowana jestem, słuchając tych wszystkich mądrzących się i judzących. Sytuacja, no nie wiem, dużo ludzi nie jest zorientowanych, w ogóle zapomina o tym, jaka była rzeczywistość i jak rozkradano dalej. Poza tym chciałam jeszcze wtrącić inne trzy grosze. Ja jestem, byłam działaczką Solidarności w regionie Mazowsze i bardzo dużo zajmowałam się sprawami pacyfikowania gospodarki po 89 roku. I chciałam zwrócić uwagę na rzecz, która nie wiem, czy jest powszechnie znana, że poza koniecznością lustracji i manipulacji, no media mamy już jak na dłoni, prawda, przecież są całe szkoły, to widać na każdym kroku dezintegracji, wystarczy nawet przeczytać jakiś podstawowy podręcznik psychologii czy manipulacji czy mediów, żeby widzieć, w jaki sposób ich się mąci, napuszcza ludzi, poszczególne grupy ludzi, to jeszcze w grę wchodzi sprawa taka, że lustracja jest jedną rzeczą, a drugą rzeczą, że wszyscy pracownicy komitetów wojewódzkich ważnych jakiś tam byli oddelegowani od zakładów pracy. Oni nigdzie w świadectwach nie mieli napisane, że byli działaczami komitetów i robili bardzo różne, bardzo nieciekawe rzeczy. I wchodzą w struktury gospodarcze niejednokrotnie nieświadomie, wykazując, że byli wyszkoleni świetnie na uniwersytetach w świecie. Są fachowcami na pewno, ale ich podstawowym zadaniem to jest dezintegracja zespołów i doprowadzanie do upadku, do bankructwa, co jest gwarantem doprowadzenia do tak zwanej prywatyzacji. Przecież, znaczy ja akurat panom nie muszę tego mówić, bo świetnie wiedzą, ale wprowadzane zasady w 89 roku przez układ, ojej, taki jaki był, zakładał upadek absolutnie wszystkiego. Przecież w 89 roku myśmy dostali w regionie listę przedsiębiorstw, kilkudziesięciu przedsiębiorstw. Oczywiście to były przedsiębiorstwa najbardziej prężne, z najlepszą kadrą do likwidacji w przeciągu 2 lat.
Tak.
I to jest cały, to znaczy to jest w tej chwili mącone, bo ludzie wykazywali maksimum dobrej woli, maksimum energii. Przecież prywatna inicjatywa najpierw padła. Padli ci, którzy przez systemy bankowe, pożyczkowe, balcerowite i inne diabły. I my ciągle od początku musimy powstawać, a w ogóle to rzucono w twarz między innymi mnie z Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, kiedy nie bardzo się dało nas oszukać. Ten rządzik to ma pieniądze, my pieniędzy nie macie i nie będziecie mieli. Tego im nikt nie udowodni, to był chichot. I to było akurat do tych, którzy robili wszystko, żeby postawić na zasadach właściwych funkcjonowania, Boże drogi, organizacji i zarządzania i wyciągania przedsiębiorstw kłopotu. Wydaje mi się, że to trzeba ludziom przypomnieć, po prostu przypomnieć, żeby wiedzieli, o co jest w tej chwili taka straszna wojna. Przepraszam za zbyt długie gadanie.
Dziękuję pani Krystyno. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Prosimy, pan Paweł Brzezicki.
W zasadzie to w pani wypowiedzi już było wiele odpowiedzi na poruszone problemy. Ale jakby wracając do samego początku, bo zapytała pani, czy rząd będzie się zajmować przeszłością, czy też będzie robić coś twórczego, gospodarcze. Proszę pani, rząd musi się zająć w pewien sposób przeszłością. I jakby tutaj są wyraźnie dwa skrzydła, czy dwie dziedziny działania rządu. Jedna dziedzina to jest dziedzina, którą zajmuje się pan minister Ziobro, pan minister Wasserman, pan minister Dorn. To jest dziedzina, która ma za zadanie wyprostować i wygładzić pewne, czy niepewne, ale dużo różnych nieprawidłowości z zakresu administrowania państwem. Natomiast elementy gospodarcze, takie, którymi się zajmuje czy pan minister Jasiński, pan minister Woźniak i inni ministrowie odpowiedzialni za resorty gospodarcze, robią swoje, ale też niestety muszą się opierać na przeszłości, bo chociażby sprawa PZU Eureko, czy sprawa teraz Banku UniCredito, czy PKOS-a, to są rzeczy, które mają swoje źródła 3, 4, 5, 10, 15 lat temu. Natomiast zdecydowanie tutaj pan premier Marcinkiewicz realizuje program PiS-u. Jest to ambitny program gospodarczy, ale z sięganiem do przeszłości. Oczywiście, że sięganiem do przeszłości, no bo przecież Polska istnieje już, czy ta trzecia Rzeczpospolita jest od lat 15 i trzeba pokonać ten etap, żeby no, chociażby sięgnąć do tej czwartej. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam szanownych gości.
Kogo witamy?
Ja dzwonię z Pomorskiego, Irena.
Witam,
ja mam ogromne obawy, bardzo panów rozumiem i gratuluję i bardzo po prostu o co mi chodzi, że bardzo się martwię panowie i o was i o przyszłość tego rządu i uważam, że dopóki nie będzie lustracji, panowie nic nie zrobicie. Oni po prostu zniszczą ten rząd. Oni robią wszystko. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Prosimy panie prezesie.
Pani Ireno, no dziękujemy za te słowa, ale mamy nadzieję, że z Bożą opatrznością poradzimy i będziemy robić dalej to, co robimy do tej pory.
Drodzy państwo, jeszcze jeden telefon i poczynimy krótkie podsumowanie tych rozmów, które prowadziliśmy na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Na imię Włodzimierz, ja dzwonię z Mazowsza. Chciałbym zadać takie pytanie. Czy panowie są świadomi, na podstawie jakiego aktu prawnego w Polsce doszło do prywatyzacji, do wyprzedaży majątku narodowego? Bo jeżeli nie ma zapisane w konstytucji, która jest zatwierdzana przez naród, to ustawy uchwalane przez Sejm nie mogą dawać takiego prawa. Jeżeli ludzie głosują na posła, to przez oddanie głosu nie znaczy, że dali prawo do wyprzedaży majątku. W 89 roku, kiedy zmienił się jak gdyby system, Polska odzyskała wolność, to nie znaczy, że ludzie, którzy zmienili się przy korycie, otrzymali jednocześnie prawo do wyprzedaży tego, co było własnością narodu. Bo państwo w jakimś sensie również jest własnością narodu. Ja po prostu tego nie rozumiem. Ja przez wiele lat byłem na emigracji, wróciłem w połowie lat 90. I trudno mi po prostu znaleźć odpowiedź prawną. Uważam, że przekręty światowe, jakich dokonał na przykład Soros na giełdach światowych, czy inne rzędu miliardów, one nie są równoznaczne z tym, co się stało w Polsce. W jaki straszny sposób wywłaszczono naród. Bez inwentaryzacji majątku. Bez, po prostu przez ideologię, przez grubą kreskę i przez pewne grupy ludzi. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy panie Włodzimierzu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, do końca naszego spotkania pozostało 9 minut, a zatem prosimy także naszych gości o podsumowanie tych rozmów, które prowadziliśmy w telewizji Trwam w Radiu Maryja, abyśmy odchodząc dzisiaj od radioodbiorników byli przekonani rzeczywiście, że to, o czym mówiliśmy, będzie miało znaczenie, będzie miało wpływ dla lepszego jutra polskiego przemysłu stoczniowego. Pan przewodniczący Roman Gałęzewski.
No, ja odnoszę wrażenie, że powinniśmy mieć dużo więcej optymizmu w tym, co robi rząd, bo okazało się, że rząd po pierwsze dotrzymuje słowa i każdy, kto próbuje wytykać spowolnienie, to z reguły jest akurat jednym z tych, który to spowolnienie powoduje. I są trudne drogi dla Stoczni Gdańskiej, dla całego przemysłu okrętowego, a co jest spowodowane zaszłością. I musimy wiedzieć jedno, że no, nie ma takiej osoby, która w przeciwie bardzo wielu grup interesów no, podołałaby temu wszystkiemu. Stąd pomoc nasza powinna polegać na tym, że szukamy sami rozwiązań i tak jak w przypadku Stoczni Gdańskiej, poszukiwać jak największą ilość przyjaciół, którzy pomogą w realizacji naszych zadań.
Pan Paweł Brzezicki.
Tak, ja myślę, że jest taki moment, którym naprawdę już nie możemy chować głowy w piasek, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku programu, są trzy duże stocznie i każda z tych stoczni ma, Gdańska najmniejsze, ale każda ma potężne problemy finansowe po okresie prosperity. Po okresie prosperity. Gdyby to było przed okresem prosperity, dobrze, możemy czekać, rynek nam przyniesie pieniądze. Natomiast tutaj już są rozwiązania potrzebne, no podejmowane natychmiast, z tego względu, że jeżeli tak się nie stanie, to za pół roku, rok możemy zobaczyć stoczniowców w protestach i demonstracjach. Także rząd ma tego świadomość i myślę, że działanie będzie szybkie.
Pan Andrzej Jaworski.
Tak jak Stocznia Gdańska dała najwięcej dla naszego narodu, tak też najwięcej cierpiała. Wiele osób chciałaby, ta firma upadła. Wiele osób, chociaż mam nadzieję, że już jest ich coraz mniej, chciałoby, aby ona upadła nawet teraz. Natomiast tak jak powiedział pan prezydent Lech Kaczyński, Stocznia Gdańska jest naszym sercem, jest symbolem i zrobimy wszystko, aby ta stocznia funkcjonowała dobrze, aby produkowała statki i aby jak najwięcej osób mogło w tej stoczni pracować.
Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Kończymy nasze rozmowy niedokończone. Ich temat, sytuacja polskiego przemysłu stoczniowego. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie w tym czasie zmian, które szykują się w przemyśle stoczniowym, będziemy do tej tematyki powracać na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dziękuję za przybycie do studia naszym gościom, którymi byli pan Andrzej Jaworski, pełniący obowiązki prezesa Stoczni Gdańskiej, doradca prezydenta do spraw Stoczni Gdańskiej. Dziękujemy za to spotkanie. Z nami był także pan Roman Gałęzewski, przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. Bóg zapłać, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
I pan Paweł Brzezicki, doradca premiera Rzeczypospolitej Polskiej do spraw prywatyzacji gospodarki morskiej. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Szczęść Boże, dobranoc.